9:20 poranek wnet. Lekko spóźniony, ale to nam nie przeszkadza, żeby przejść do kolejnego tematu. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest w studiu. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, piękna pogoda dzisiaj jest.
Czekaliśmy długo, cały marzec prawie na ładną pogodę i się doczekaliśmy. Nie wiem, czy dobrze, czy z pogody cieszy się Jacek K., były wiceminister finansów, osoba sławna wśród przedsiębiorców.
No chyba się cieszy. Platforma go wmontowała w swój front walki z PiS-em. On jest, uważam, jakimś diamentem, jeżeli chodzi o legendowanie. Najpierw się przedstawił jako bezkompromisowy urzędnik, który to rzekomo walczy z jakimiś mafiami, podczas, no nikt nie dał zarobić tyle mafii tytoniowej, co Kapica. On przecież doprowadził sytuację na rynku tytoniowym do tego stopnia, że 25% rynku to była szara strefa, to w szczytowym momencie i to jam to uczynił, że tak powiem, plus tam cały szereg różnych innych rzeczy, a teraz uprawia legendowanie na ofiarę reżimu pisowskiego i Platforma to łyknęła. Jeżeli ktoś z PiSu to wymyślił, no to ja się kłaniam nisko, bo to objaw geniuszu jest, żeby uczynić z Kapicy symbol walki z PiS-em, a jeżeli przypadek, no to też dobrze dla partii rządzącej, ponieważ no mało co wywołuje podobną furię wśród przedsiębiorców, jak nazwisko pana ministra Kapicy. Zarzuty, któremu postawiono, dla mnie są dość dziwne, co prawda, no ale to już tam mniejsza z tym.
Przypomnijmy, że pan wiceminister wsławił się tym, że robił brawurowe zmiany w interpretacji prawa gospodarczego.
No to był jego znak firmowy, czyli nagła i podstępna zmiana interpretacji podatkowej bez zmiany prawa i naliczanie podatków 5 lat wstecz. To była jego standardowa akcja. On też był na tyle sprytny, że się zorientował, że w stosunku do dużych spółek to lepiej z tym nie zaczynać, bo to się może źle skończyć, jak w przypadku tam Kluski, OTT czy jakichś innych. I on atakował sektory rozproszone, gdzie są firmy polskie małe i tu spodziewając się mniejszych jakby konsekwencji swoich działań. Nie wiem, po co on to robił, ale sprawa ze skażonym alkoholem jest wysoce podejrzana, ponieważ on praktycznie próbował zniszczyć całą tą branżę, wymyślając dwie metody kompletnie nieopłacalne ekonomicznie skażania alkoholu, a w tym czasie według raportu NIK-u bez VAT-u, bez akcyzy, nie wiadomo jak skażane, wjeżdżały całe pociągi z Ukrainy ze skażonym rzekomo alkoholem i to jest coś, czemu się można przyjrzeć, bo jest tutaj no, ewidentna, być może to przypadek, nie wiem tego, ale no, te zdarzenia jest koincydencja. Natomiast no, to, że ukradł 23 miliardy, co jest w tym zarzucie, to jest absurd jakiś.
Nie wiem na jakim koncie i przez jakie raje podatkowe musiałby przepuścić 23 miliardy. Tak, bo tyle złotych, żeby nikt tego nie zauważył.
Może my źle tutaj mówimy o panie ministrze, to trzeba się z nim przyjaźnić, jak on ma 23 miliardy, to może by tu nam skromnie coś...
Naprawdę, to tyle, ile wyniosło uszczelnienie VAT-u w zeszłym roku. I to taki polski Madoch. No, ale rzeczywiście osoba bardzo, bardzo źle zapisana w polskim, w polskiej służbie celnej. A obecnie jak jest? Mamy konstytucję dla biznesu. Prezydent podpisał pakiet kilku ustaw. Działa tam zapis, że prawo będzie stabilne. Jest dla państwa jako dla przedsiębiorców zmiana, że był Jacek K., odszedł Jacek K. I da się normalnie pracować z celnikami, ze służbą, z Krajową Administracją Skarbową? To się zmieniło?
Znaczy, jeżeli chodzi o działania Krajowej Administracji Skarbowej, w ogóle Ministerstwa Finansów, no to ja mogę tylko wyrazić jakby szacunek. My nowych spraw VAT-owskich nie mamy. Znaczy, My jesteśmy już dużą dość organizacją, prowadzimy od ponad 7 lat biuro interwencji, więc zbieramy jakby te sygnały i nie ma nowych spraw VAT-owskich, to znaczy, że jakieś, znaczy do nas nie docierają, no to trudno sobie wyobrazić, żebyśmy byli jakoś, nie wiem, pomijani całkowicie.
Ale to brzmi budująco, to brzmi, że państwo stało się uczciwe wobec przedsiębiorcy w tym względzie, że jest prawo jakie jest, ale jest stabilne i się nie zmienia z dnia na dzień. Jego interpretacja.
Znaczy, tutaj to nie chodziło bardziej o kwestię prawa, tylko stosowanie takich trików jak kapica. Natomiast to, z czym sobie KAS ewidentnie nie poradził, no ja jestem na etapie tworzenia jakiegoś dokumentu w tej sprawie dla szefa KAS i też dla premiera. No to są stare sprawy VAT-owskie, jeszcze z czasów Platformy, którymi, no oni sobie po prostu kompletnie nie radzą. No nowych nie ma, no. Więc to jest tym bardziej taka powinna być mobilizacja dla nich, żeby te stare, no też rozwiązać, no.
Bo... Stare, czyli przedsiębiorcy, którzy byli wrobieni w karuzelę VAT-owską i teraz muszą oddać podatek, jak to wygląda?
To są najróżniejsze kwestie. Jest wiele takich na przykład, że nie wydaje się decyzji
o zwrocie.
No, nasze interwencje, nie decyzji w ogóle, tak? W sprawie. No nasze interwencje, to ja miałem taką interwencję, że mówię, ale to są przestępcy. Ja mówię, dobrze, to w porządku, są przestępcy, to pan wyda decyzję w takim razie, żeby oni mieli decyzję i mogli ją pójść z nią do sądu, jak są przestępcy. Ja nie twierdzę, że to nie są przestępcy. On mówi, ale jak ja wydam decyzję, to my wtedy przegramy w sądzie. No i... Więc uważam, że takim zadaniem dla KAS-u, które by dodatkowo, że tak powiem, bardzo jakby no pomogło, to jest kwestia rozwiązania tych starych spraw VAT-owskich, bo jest tym bardzo duży problem. Ci przedsiębiorcy, naprawdę wielu jest już kompletnie udręczonych. Tylko ja podkreślam jeszcze raz, to nie są nowe sprawy. My nowych spraw od 2 lat nie mamy.
Ma za to być nowy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, czyli jak rozumiem, rzecznik dedykowany dla pana związku, bo to pan zrzesza właśnie gronie tych dużych przedsiębiorców, tylko tych właśnie małych i średnich.
Znaczy, to jest proteza oczywiście, bo ja bym wolał, żeby były sprawne sądy i żeby można było w sądzie rozstrzygnąć tego typu sprawy, no ale jak z jakichś powodów tych sądów nie można udrożnić, bo to się nic nie zmieniło, te ustawy, które zostały przeprowadzone, no to one jakby jakościowo z punktu widzenia obywatela czy przedsiębiorcy nic nie zmieniają, tak? Znaczy dalej nie można pójść do sądu i w ciągu 2-3 tygodni uzyskać wyrok w małej sprawie, nie mówię w jakichś wielkich, ale w małej sprawie.
Więc, tu pomóc ma rzecznik.
Więc to jest taka proteza, która zależy oczywiście, kto o nim będzie. Jest taka proteza,
no, która... Ministerstwo jakoś z wami negocjuje, konsultuje, kto powinien być, pyta się, panie prezesie, a może ten, kogo pan by widział na takim stanowisku, czy w ogóle ministerstwo nie konsultuje z wami takich decyzji?
Nie, no to są decyzje polityczne, no my nie jesteśmy politykami i to powinna być decyzja polityczna, no to rząd we własnym interesie powinien tam obsadzić kogoś, kto jest kompetentny i kto, bo im on będzie lepiej działał, tym lepiej jest dla rządu, no to jest w ich interesie też, przecież nie upilnują tych wszystkich ludzi swoich różnych w terenie, więc miejmy nadzieję, że ten rzecznik no, będzie takim, który będzie tego pilnował. Przy czym ja podkreślam, my zgłoszeń nowych do biura interwencji w takich drastycznych sprawach, które miały miejsce w poprzednich latach, nie mamy.
To może nie ma potrzeby takiego rzecznika powoływać, bo to jest budżet, instytucja, budynek, sekretarka, samochód. Znaczy... Może nie ma sensu w tej chwili, skoro nie ma nowych spraw.
To, że nie ma dzisiaj, to nie znaczy, że nie będzie jutro.
A to, że dzisiaj jest rzecznik, nie znaczy, że rzecznik będzie jutro. Taki pomysł, żeby tego rzecznika sami przedsiębiorcy sobie wybierali. Fundacja Pomyśl o Przyszłości taki pomysł bardzo mocno podbija, że to w zasadzie dopiero wtedy będzie skuteczne, kiedy wy sami jako przedsiębiorcy takiego rzecznika sobie wybierzecie. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale
taki pomysł... To jest jakby kompletny absurd. No to jest instytucja państwowa, szefa Small Business Administration w Stanach Zjednoczonych też wybiera prezydenta, a nie przedsiębiorcy. Niby według jakiego to klucza. Pomysł... podobny do wielu innych pomysłów Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
Taka formuła, jaka jest, jest okej dla pana, tego rzecznika, który ma za chwilę powstać, przecież ustawa wchodzi w życie.
Mógłby mieć prawo jeszcze wstrzymywania kontroli, no ale to nie udało się przeprowadzić. Mógłby mieć też inicjatywę ustawodawczą, no ale nie wszystko można mieć.
Nie wszystko można mieć, ale można być członkiem Rady Dialogu Społecznego i pana organizacja takim członkiem zostanie, bo państwo, ja odczytam, wezmę kartkę, ja czytam stan, który znalazłem kilka dni temu, 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników. Nie wiem, czy liczba już się zwiększyła, czy nie. To dużo strasznie, to jest, ilu mamy pracowników w sektorze prywatnym w Polsce? 8, 7 milionów? Ile osób?
Nie no, więcej w ogóle.
Pracuje w prywatnym.
Pracuje 16 milionów, z czego 2 w sektorze publicznym, no i 14 milionów w państwowych, częściowo w państwowych firmach, częściowo. No nie, no to jest znacząca
liczba.
1 miliona
pracowników to robi wrażenie.
To znacząca liczba. Uzyskaliśmy tę decyzję sądu, złożyliśmy dokumenty tam miesiąc temu i uzyskaliśmy decyzję sądu, akurat szybko tutaj, okręgowego w Warszawie, który nas uznał za organizację reprezentatywną i zobaczymy teraz, będziemy składać wniosek do LDS-u, żeby nas tam przyjęli.
Bo to jest taka pierwsza sytuacja, od kiedy powstała
Rada. 18 lat pierwszy.
Który wchodzi, chociaż formuła Rady jest nowa, bo ta Rada to jest...
No trochę nowa, no ale generalnie sam ten dialog jakby w Polsce został wymyślony i w Komisji Trójstronnej i później w RDS-ie. Został generalnie wymyślony tak, żeby nigdy nikt tam się nie dostał.
Nowy, czyli żeby były związki, dwie albo trzy centrale związkowe, nie wiem, jak tam jest. I te stare, nie wiem, Business Center Club, kto tam jest ze strony przedsiębiorców?
Business Center Club, jest Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. Oni byli też wpisani do ustawy o RDS-ie i na początku nie musieli się weryfikować. Teraz się weryfikowali, nie wiem. Z jakim skutkiem, ale po czterech, tam co 4 lata trzeba przechodzić weryfikację sądową. Nie wiem, z jakim skutkiem te organizacje się weryfikowały. No, będziemy teraz ćwiczyć przyjęcie nas do tego ciała, bo chyba takiej procedury nie ma, no ale zobaczymy.
Ministerstwo będzie musiało wymyśleć, albo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie wiem, kto za to odpowiada, bo tam
chyba minister przewodniczy, minister Rafalska, napiszemy do niej wniosek.
Bo to ona, jak rozumiem, zarządza Radą Dialogu Społecznego, a w zasadzie po co tam wejść, co to daje państwu?
Znaczy, no, to zależy od to, co nam to daje, to w największym mierze zależy od rządu, jak rząd proceduje, ile prawa przez to, tego, co niedawno było, no to była taka informacja, że chcieliby jak najwięcej tą drogą przeprowadzać różnego rodzaju regulacji. Zobaczymy, jak tam będzie. No.
Piotr Duda się żalił, że w zeszłym roku Rada Dialogu była omijana i że wiele projektów szło bezpośrednio z rządu do Sejmu, albo w ogóle było projektami poselskimi,
sfekiwało. To prawda. No, przynajmniej takie zamiary były, żeby tego więcej było procedowane w sposób taki, no, bym powiedział, normalny. No bo to też z pożytkiem dla tych ustaw. No, część tych ustaw jest no, kompletnie niedopracowanych, choć to też dobry znak, bo pierwszy raz od lat w Polsce w ubiegłym roku spadła ilość aktów prawnych, ich jest dalej dużo za dużo. Zrobiliśmy niedawno raport na ten temat. Natomiast no, pierwszy raz spadło, no w ogóle. To już jest duże jakieś osiągnięcie. Się dało to dalej ograniczyć, no to...
To jest tak, że państwo czymś się różnią od Business Center Club, od Lewiatana, od tych związków, które już tam są. Państwo wniosą nową jakość do tej debaty, czy będziecie państwo trzymać się tej barykady rząd z jednej strony, związki zawodowe z drugiej strony, a gdzieś tutaj przedsiębiorcy?
Znaczy, no, my mamy ileś tam konfliktów interesów w różnego rodzaju sprawach. Nie wiem, byliśmy na przykład jedyną organizacją pracodawców, która popierała 500+. Wszyscy inni twierdzili, że to będzie katastrofa w ogóle. Polska się zawali i tak dalej, i tak dalej. My to od początku popieraliśmy.
2 lata mija teraz, od początku programu.
Tak, i w różnych sprawach się różnimy. W niektórych mamy podobne zdanie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce funkcjonowało. No, my byśmy generalnie to chcieli trochę... naciskać na to, żeby ten dialog, tę formę tego dialogu trochę zmienić, żeby ona się bardziej toczyła w branżach niż tak ogólnie. bo to, że ona się toczy ogólnie, to bardzo uderza w małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Dlatego, że po stronie, do tej pory po stronie i rządu, i pracodawców negocjowali przedstawiciele dużego biznesu. Czyli tak naprawdę w Radzie Dialogu Społecznym było 4000 firm, bo tyle w Polsce, 4700, no, bo tyle w Polsce jest dużych firm. I oni dyskutowali między sobą, a to, co oni wydyskutowali, to potem musiało 2 miliony małych tego mrowiska to przestrzegać, co jest jakimś absurdem. No, regulacja, która jest do przeprowadzenia i stosunkowo mało uciążliwa w firmie, która zatrudnia 1000 osób, no, dla firmy dwuosobowej czy trzyosobowej jest często zabójstwem.
I tu przechodzimy później do kolejnego tematu. Pracownicze plany kapitałowe, opinia Narodowego Banku Polskiego, która wskazuje, że kilka procent, jeżeli dobrze pamiętam, 4% polskich przedsiębiorców, jeżeli wejdzie ten, to poszerzenie klina podatkowego, mogą mieć problemy z rentownością. Do pana przychodzą takie sygnały, że PPK mogą część firmy wykończyć, mówiąc kolokwialnie.
Znaczy, ja z tym, dla mnie największy, moim zdaniem z punktu widzenia przedsiębiorców to nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Ja rozumiem problem braku oszczędności w Polsce i to całkowicie rozumiem.
A sam program, jak pan
oceniał? Z punktu widzenia przedsiębiorców to jakieś gigantyczne obciążenie w moim przekonaniu nie jest. Natomiast największy problem dla tego programu, jaki ja widzę, to jest poziom zaufania do państwa. I to akceptujemy, bo on jest dobrowolny, tak? Ludzie mogą się z niego wypisać.
Jakim a potem się znowu będą wpisani po dwóch latach.
Tak, jeżeli im się to nie podoba. Natomiast no ja widzę problem największy dla tego systemu taki, no, że zostały nim objęte też mikrofirmy, co moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem.
To wystarczy mieć jednego pracownika, który odpłaca składkę z jakiejkolwiek umowy i już trzeba założyć PKK, to jakiś koszt no, będzie musiał być dla firmy.
Dokładnie, nie, no to jest my od początku uważaliśmy, że objęcie tym mikrofirm, nie powinny być mikrofirmy objęte tym. No i ale największy problem to jest kwestia zaufania. I czy ludzie temu zaufają? Ja jestem tutaj dosyć sceptyczny.
Na koniec informacja, kartka z kalendarza, równo 18, więcej, równo szybka matematyka, 23 lata temu, w 1995 roku w Poznaniu otworzono pierwszą Biedronkę i tak zaczął się szturm wielkich hipermarketów na polski handel. Teraz mamy ustawę o zakazie handlu w niedzielę albo o ustawę o wolnych niedzielach, jak mówią związkowcy. Ona ocali polski mały handel, bo takie były założenia tej ustawy między innymi.
Czy trudno na razie powiedzieć, bo jest za krótki okres czasu, tak bardziej będzie można to ocenić za jakieś pół roku, co się z tym wydarzyło. No możemy tylko i wyłącznie jakieś, na razie z Polski trudno wyciągać wnioski. Natomiast no można patrzeć na to, co się wydarzyło na Węgrzech. Tak? No na Węgrzech się wycofali z tej ustawy z dwóch powodów. Bo po pierwsze zaczęła niszczyć mocno węgierski mały handel i praktycznie go już dobiła. Jest to związane z tym, że sieci zaczęły bardzo agresywnie promować model zakupów sobotnich, tam do 24.
I promocje w sobotę.
I gigantyczne promocje. Teraz nawet proszę zwrócić uwagę.
I to się dzieje też w Polsce.
Tak, tak. Była niedziela pracująca, była niedziela handlowa, a wszystkie reklamy sieci, jakie szły w czwartek, piątek, nie mówiły nic o niedzieli, tylko sobota, 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 sobota. No i w momencie, gdyby udało się sieciom ukształtować taki model zakupowy, że Polak jedzie po zakupy raz w tygodniu, a między innymi dzięki 500+, wielu ludzi, coraz więcej ludzi na to stać i robi zakupy raz w tygodniu, no to mogłoby to być pocałunek śmierci dla tych małych polskich sklepów. A jak będzie, zobaczymy za pół roku.
Ale w związku są przedstawiciele handlu, są na pewno.
Proszę?
Czy w związku pana są osoby, które...
No tak, mam no, bardzo dużo.
No więc właśnie, i jaki jest ich odzew, jak oni to... No bo już mają kilka tych niedziel, więc mogą coś powiedzieć. To dla nich im pomogło, obroty wzrosły w niedzielę wśród tych, którzy...
Nie wzrosły, a no są też biznesy takie małe, które są nastawione na centra handlowe. No to oni są zupełnie pod wodą. no bo tam nie ma żadnej sprzedaży. Ale ja bym pochopnie nie wyciągał wniosków. No przykład węgierski jest takim bardzo poważną czerwoną flagą, która powinna załopotać wcześniej. Natomiast teraz, czy Polacy to zaakceptują, czy nie, zobaczymy. Tak?
No to jest jedna, czy Polacy, ale ile przedsiębiorstw wpadnie w wyniku takiej ustawy, to jest zupełnie inne pytanie.
Tego nie wiemy. Zobaczymy, jak mówię, za pół roku. To jest zbyt krótki okres czasu, żeby to prognozować, jak te zwyczaje. Na przykład u mnie na wsi, no to zupełnie nie spodziewałem, czegoś kompletnie nie spodziewałem. Na przykład bardzo spadła w tych takich małych miasteczkach, typu tam 10 tysięcy, frekwencja na mszach, bo ludzie przyjeżdżali do kościoła i do sklepu i okazuje się, że jak tego sklepu nie ma, to część poszła do lokalnego kościołka albo nie poszła w ogóle. Ja nie mówię, że to jakaś istotna, ale przejeżdżałem niedawno właśnie w niedzielę w czasie Sumy przez miasteczko Siemiatycze czy miasteczko Łosice, gdzie normalnie tam nie ma możliwości w okolicy Sumy zaparkować samochodu i było luźno jak nigdy. Więc takie zupełnie niespodziewane, czego ja się w życiu nie spodziewał. I rozmawiałem też z księdzem, który mówi, że rzeczywiście spadło.
Nieoczekiwany efekt z zakazu handlu w niedzielę. Dobra, jeszcze mam minutę, żeby zapytać o mały ZUS. Pani minister Jadwiga Emilewicz, minister specjalnie dla państwa dedykowana, walczy jak Syzyf z tą ustawą i toczy tą kulę pod górę, a pani minister Rafalska strąca ją w dół, co i rusz. Dla was to jest istotne, żeby ten mały ZUS wszedł, to rzeczywiście pomoże.
W tej chwili to jest istotne dla PiS-u, a nie dla nas. PiS to obiecywał ustami wicepremierów, ministrów i tak dalej, ale w międzyczasie wprowadził tak zwaną działalność tą nierejestrowaną, incydentalną. No i u mnie w gminie ona jest najbardziej popularna.
A to polega na tym, że w zasadzie nic nie trzeba robić, po prostu się handluje i nikt...
No sprzedaje się, pracuje, cokolwiek się robi incydentalnie do połowy średniej krajowej i koniec, nic nie trzeba rejestrować, nigdzie się nie trzeba rejestrować. I to jest w mojej gminie tam nadburzańskiej w tej chwili będzie najbardziej popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej.
A myśmy narzekali na umowy śmieciowe, a tu proszę, umowa, która nie ma żadnego ubezpieczenia i jak rozumiem podatku też nie odprowadza się żadnego.
Nie, to się nigdzie nie rejestruje, ani się nigdzie nie odprowadza podatku. No my proponowaliśmy małą działalność gospodarczą i podatek 22,17% od przychodu. No ale to było tam krytykowane i tak dalej. Ci ludzie nie będziemy mieli ubezpieczeń, więc wprowadzono incydentalną działalność.
I nawet nie ma podatku.
Gospodarczą, więc to jest w tej chwili sprawa dla PiS-u, a nie dla nas.
Gościem poranka wnet był Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję.
Do usłyszenia. My mamy 9:43.
Poranek wnet, radio wnet, jest godzina 9:45, Antoni Opaliński, witam serdecznie, redaktor Łukasz Jankowski pobiegł na jakąś konferencję, podobno konferencja jest ważna, ale czy w ogóle są ważne konferencje, radio jest ważne, a w studiu jest gość szczególny, człowiek instytucja, szef Fundacji Łączka, pisarz, historyk, publicysta, animator popularyzacji historii najnowszej i szef publicystyki w TVP Info, redaktor Tadeusz Płużański, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Tak sobie tutaj zaczynamy rozmowę w rytmie Jacka Kaczmarskiego i piosenki o historii Polski, więc porozmawiajmy o tej historii, która cały czas wpływa na współczesną politykę. Z przesłania prezydenta, które wygłosił w Wielki Piątek, wynika, że nawet najwięksi dranie, nawet najbardziej negatywne postacie powinny mieć zagwarantowaną jakąś sprawiedliwość w imieniu Rzeczypospolitej, także pośmiertnie, i dlatego prezydent nie chciał podpisać ustawy degradacyjnej. Jak pan to przyjął?
No i to jest przykry temat, ale trzeba do niego wracać faktycznie, bo powtórzę też za innymi, za sobą. Również mówiłem o tym już w paru miejscach kilka razy, no, że nikt się chyba nie spodziewał jednak takiego obrotu spraw. Akurat przy tej ustawie, myślę, jednoznacznej, powinna być jednoznaczna opinia i decyzja prezydenta. No tak się jednak nie stało. Dlaczego? No możemy spekulować, prawda, czy to są jakieś sprawy wewnętrzne w kancelarii, czy może jeszcze bardziej w BBN-ie, gdzie to ponoć się unosi wciąż duch pana Kozieja. To mogą być względy polityczne. Prezydent może poszukuje bardziej lewej nóżki centrolewicowej, ale niestety robi to kosztem prawej nóżki. Myślę, że szereg osób jest oburzonych takim obrotem spraw i straciło zaufanie do pana prezydenta. Niektórzy powiedzieli o tym otwarcie, również politycy PiS-u. Ważny jest tutaj głos Michała Dworczyka, który jest głosem de facto pana premiera. Michał Dworczyk, bardzo zdziwiony tą sytuacją, stwierdził, że na żadnym etapie prac przy ustawie kancelaria prezydenta nie zgłaszała żadnych uwag. A także, no rzeczywiście, przedziwna historia, przedziwne uzasadnienie odmowy podpisania ustawy. Zresztą wydaje mi się, że jeżeli były takie wątpliwości, może lepiej by było skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, a nie po prostu mówić nie, weto, nie zgadzam się. Trzeba chyba rozebrać na czynniki pierwsze to uzasadnienie prezydenta. No bo z jednej strony prezydent nie zgadza się, żeby traktować na równi wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że było to ciało obce, ciało szkodliwe, ciało represyjne, mimo że de facto niewiele miało do powiedzenia, ale firmowało przecież stan wojenny, jak najbardziej tragiczny moment w historii Polski. Można było przecież zrezygnować z bycia w RON-ie, oczywiście kosztem w ogóle funkcjonowania, prawda, w życiu PRL-owskim, ale taki wybór zapewne istniał i pan Hermaszewski też miał taką możliwość. A trudno się zgodzić z tym, że w ustawie nie ma tej ścieżki odwoławczej. Ona nie dotyczy faktycznie członków WRON-y, natomiast dotyczy całej reszty, prawda? Jeżeli jak jakiś ubek KB Vista, funkcjonariusz informacji wojskowej, czy potem późniejszych struktur uważa, że jest poszkodowany, może się odwołać, czy może to zrobić jego rodzina. To wszystko jest zapisane w ustawie. Nie zgadzam się również z kolejnym argumentem pana prezydenta, trzecim już i chyba ostatnim, że nie można pośmiertnie tego robić. No niestety dzisiaj trzeba to robić pośmiertnie, ponieważ za życia się nie udało. Nie udało się przeprowadzić szeregu niezbędnych operacji, czyli przede wszystkim skazać. Dwa, zapewne odebrać przywilejów emerytalnych. Wiemy, że dzisiaj też jest to proces ograniczony tylko i wyłącznie do ubeków, prawda? A na przykład funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości wciąż mają, czy też niesprawiedliwości, bezprawia komunistycznego, wciąż te przywileje emerytalne mają. Tak samo na przykład wojskówka, prawda? Też kontrwywiad wojskowy, te PRL-owski, te uprawnienia ma. Należało też odebrać odznaczenia i renty rodzinne. Należało po prostu zdekomunizować Polskę całkowicie i ta ustawa jest częścią dzisiejszego procesu dekomunizacji. Naprawdę dziwi mnie to, że prezydent nie chciał podpisać tej ustawy.
Być może prezydentem kierowały też pewne przesłanki polityczne, mianowicie takie, że duża część wyborców nie chce, aby władza w tej chwili zajmowała się generałem Jaruzelskim, woli, żeby zajęła się rzeczami bardziej współczesnymi, przyziemnymi.
A powołam się na dzisiejszy wywiad dla Gazety Polskiej Jarosława Kaczyńskiego, który nie rozdziela tych spraw, uważa, że są ważne ustawy, które poprawiają życie Polaków. Tu miał na myśli na przykład 500+, ale są też ustawy w pewnej mierze symboliczne, na które Polacy również czekają i dla wielu jednak to jest ważne. Ta historia wciąż odgrywa istotną rolę.
Ale czy nie jest tak, że w polskiej kulturze politycznej nie jest dobrze widziane, żeby zajmować się zmarłymi, że jednak jest tak u nas, że się już nawet największy drań, jak sobie w tym grobie leży, niech sobie leży. Czy to nie jest trochę to, że to jest inaczej odbierane niż na przykład odbieranie ubekom emerytur, które jest postrzegane jako przywracanie elementarnej sprawiedliwości?
Myślę, że nie, bo oczywiście słyszymy szereg głosów, żeby właśnie na przykład nie ruszać zbrodniarzy z powązek wojskowych. Zgoda, prawda? I to też po prawej stronie. No rzeczywiście to są argumenty wynikające z szacunku dla śmierci, prawda, i z chęci, konieczności uhonorowania tej śmierci, ale proszę zauważyć, że takie same argumenty podnoszone są względem na przykład Pałacu Stalina, prawda, więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia życia po śmierci, tylko również sfery materialnej, prawda. To jest też przerażające, że duża część Polaków, warszawiaków, uważa, że ten Pałac Stalina powinien dalej stać, ale to, o czym pan redaktor mówi, Czyli to tak zwane grzebanie się w przeszłości, czy grzebanie się w trupach, prawda, już mówiąc tak bardzo dosadnie, było podnoszone w kwestiach ekshumacji na Łączce, prawda? I to wychodziło oczywiście od środowisk wiadomych, tak? Komunistycznych, ubeckich, prawda, żeby tego nie ruszać. Oni przecież tam, skoro tam już leżą, to niech sobie leżą, zostali pochowani, prawda? No, i takie rzeczy, takie skandaliczne komentarze słyszeliśmy, więc no, uważam, że kwestie przeszłościowe niezmiennie uważam, że są istotne. No i bez tego nie zbudujemy jednak normalnego, nowoczesnego państwa.
Powiedział pan na początku rozmowy, że tutaj jakieś mogły wewnętrzne wpływy w kancelarii zadziałać. Gdzie pan widzi możliwość takich wpływów tych obrońców generała Jaruzelskiego w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej?
No właśnie, znaczy ja poniekąd powtarzam słowa po doktorze Lechu Kowalskim, który był tutaj u was wczoraj w radio, wczoraj go gościłem też w telewizji publicznej, w TVP Info, gdzie powtórzył szereg tych kwestii i to Lech Kowalski uważa, że właśnie duch Stanisława Kozieje unosi się nad BBN-em, no też możemy, prawda, przeanalizować tę sytuację i zobaczyć, na czym polegała część uwag, czyli szerzej konfliktu między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej kierowanym przez Antoniego Macierewicza, dotyczyła właśnie kwestii różnych dziwnych panów, prawda, również wojskowych, którzy pracują dalej w BBN-ie, bądź też są tam wpływowi.
Wydawało się po dymisji poprzedniego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, że te kontakty między Kancelarią Prezydenta a resortem obrony są bardzo dobre. Była wspólna wyprawa prezydenta i ministra obrony narodowej do polskiego kontyngentu w Afganistanie. Czy pan sądzi, że to wpłynie tutaj na te relacje, to co się wydarzyło?
No oczywiście, że wpłynie, bo przecież ten projekt ostateczny ustawy degradacyjnej, chociaż lepiej by było ją nazwać pewnie ustawą pozbawiającą orderów, bo to nie jest taka typowa degradacja, prawda, tylko po prostu odebranie tych nienależnych różnych odznaczeń komunie. Przecież ona była finalizowana przez już ministerstwo pana ministra Mariusza Błaszczaka, prawda? Więc pan Mariusz Błaszczak ma inny sposób działania, prawda? Ma inny temperament, prawda, polityczny w porównaniu z panem Antonim Macierewiczem, prawda? I nie eksponował tak tego, prawda, że jego ustawa de facto została właśnie pogrzebana, bo ja się obawiam, że nie będzie powrotu do tych spraw. Tego się boję, że po prostu prace całkowicie zostaną przerwane. Ale pan minister no, firmował ten projekt i tę część batalii przegrał z Pałacem Prezydenckim.
W debacie publicznej pojawił się też argument, że przeprowadzenie degradacji pośmiertnej generałów z WRON-u reanimuje SLD. Może prezydent po prostu nie chciał mieć panny Jaruzelskiej w parlamencie?
Ja nie wiem, czy panna Jaruzelska chciałaby być w parlamencie, chociaż takie rzeczywiście sygnały się pojawiają. Nie wiadomo, na ile szczerze możemy traktować te wynurzenia, prawda, na ile w ogóle szczerze możemy traktować rodzinę.
No ale niewątpliwie tę gałąź rodziny Lewicy Demokratycznej, który wydawał się już politycznym nieboszczykiem, jak to się mówi nieładnie po polsku, wzrosło w sondażach.
Nie, tam troszeczkę wzrosło, natomiast no to jest partia de facto już pogrzebana właśnie, pozostając w tym systemie, prawda, o którym mówimy o pogrzebach, prawda, dużo dzisiaj, no więc SLD już nigdy nie będzie wiodącą siłą polityczną, raczej no, tam trwa sobie gdzieś, prawda, na powierzchni, czy też bardziej pod powierzchnią sondażową i na pewno nie odegra już żadnej roli, prawda. Dzisiaj mamy inne ugrupowania, złożone w dużej mierze przez polityków SLD, to jest Platforma Obywatelska, to jest Nowoczesna, to są siły typu Partia Razem, prawda, czy tam jeszcze inne podobne, zielone, na przykład czerwone, zielone twory.
Ale jak to założone przez polityków SLD?
No nie, założone nie, ale w której no, lewica odgrywa bardzo ważną rolę, czy to stara, czy młoda.
Partia Razem,
prawda?
To są ideowi bolszewicy, gdzież im do starych postkomunistów? Oni wierzą.
Ja myślę, że w SLD też było kilku, którzy wierzyli, prawda, takim takim wierzącym zapewne był Jerzy Urban, tak go oceniam, prawda, że on jednak wierzył w komunizm, oczywiście miał w tym interes, prawda, ale tam było kilku, którzy niestety wierzyli w tę utopię. No proszę zobaczyć, ile w Platformie szczególnie jest, prawda, byłych SLD-owców. Jest pani Hibner, pan Święcicki, prawda, także no, już nie ma powrotu do SLD. SLD w dużej mierze przeszło na pozycje pisowskie, co jest może absurdalne, prawda, ale nie odbuduje się i prezydent nie powinien poszukiwać tutaj elektoratu, bo ci ludzie, niezależnie czy są w SLD, czy gdzie indziej, oni nie zagłosują na prezydenta Andrzeja Dudę.
Pozostaje pytanie, czy elektorat prawicy zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę, bo już paru posłów zadeklarowało, że będzie mieć z tym problem.
Tak, pan poseł Marek Suski, no już wspomniany Michał Dworczyk, prawda, chociaż nie sformułował tego w ten sposób, ale jednak jest zadziwiony i zszokowany, czyli to raczej głosu Andrzej Duda by nie miał tutaj od Michała Dworczyka. I rzeczywiście, no, śledząc też debatę, prawda, nawet publiczną, w mediach, w internecie, widać, jak wiele osób jest zasmuconych decyzją pana prezydenta i myślę, że prezydent, tak jak nie stracił aż tak wiele, wetując ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości, tak teraz straci bardzo, bardzo dużo, szczególnie po prawej stronie.
Rozmowę musimy niestety kończyć, więc na zakończenie zostawmy już sprawy zmarłych. Zajmijmy się żywymi. Czy ta zadyszka sondażowa, o której się mówi w kontekście partii rządzącej, to jest pana zdaniem stały trend, czy raczej takie zawahanie w związku z jakimiś kłopotami? Czy innymi słowy, PiS stracił swoją polityczną dynamikę?
Ja myślę, że z jednej strony oczywiście stracił i traci każda partia na półmetku rządów i to jest coś naturalnego. Myślę, że PiS ma jeden taki podstawowy problem, nie tłumaczy do końca swoich działań, prawda? Nie tłumaczy szeregu ustaw, które są wprowadzane, nie tłumaczy jakichś też, prawda, nagród, które są gdzieś tam przeprowadzane trochę cichaczem i tu, jeśli miałbym doradzać, to bym właśnie doradził lepszą politykę informacyjną i wtedy sondaże też może się odbudują.
Ale naszym zadaniem nie jest nikomu doradzać, a zwłaszcza politykom. To był Poranek Wnet. Naszym gościem ostatnim dzisiaj w programie był redaktor Tadeusz Płużański. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Jest pan
bardzo
szefem publicystyki TVP Info. O co chodzi z tymi paskami, które mają się zmienić? Coś pan wie?
Nie wiem zupełnie, o co pan pyta.
A nie tak napisali. Skoro pan nie wie, to nie będziemy o tym rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Audycję prowadził dzisiaj Łukasz Jankowski, pod koniec Antoni Opaliński. Wydawała Natalia Bednarska, zrealizował Karol Smyk. Jutro Poranek Wnet zaprasza Krzysztof Skowroński, godzina 10:00. Dziękuję bardzo.